Co nas motywuje, Irku, w życiu najbardziej?
Jak to kiedyś, ja bardzo lubię Jacka Walkiewicza i kiedyś pamiętam na morfologii sprzedaży, on powiedział, że jak jego studenci pytają, jak on się motywuje, to on mówi, że on nie wie, jak on się motywuje, bo on po prostu ma duże rzeczy do zrobienia. Jego dziadek, jak szedł karmić kury, to się nie motywował, tylko po prostu szedł karmić kury.
Bo żadnej, trzeba to było zrobić.
Żadnej pracy nad sobą nie wykonywał. No jak człowiek ma jakieś cele, no to nie musi się motywować. Wystarczy po prostu zrobić to, co jest do zrobienia. Tylko problem polega na tym, że po prostu ludzie nie mają celów. I tak płyną przez życie, jak to kiedyś powiedział Mark Twain, że tylko martwe ryby płyną z prądem, a silne ryby płyną pod prąd. No może najpierw trzeba znaleźć sobie cel w tym życiu. Może warto sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę. O co mi chodzi w tym życiu? Po co ja tutaj tak naprawdę jestem? Może to tak brzmi górnolotnie, ale to jest takie podstawowe, egzystencjalne pytanie. To Mark Twain chyba właśnie też mówił, że są dwa najważniejsze dni w życiu każdego człowieka. Pierwszy dzień to jest ten, w którym się urodził, a drugi dzień to jest ten, w którym no wreszcie zrozumiał, po co jest tutaj na tym świecie. Tak jak też mam zaszczyt być wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej tutaj w Gdańsku, no i jak studentom zadaję takie pytanie i rozmawiamy na ten temat, no to mało kto w ogóle ma jakieś cele.
No więc właśnie i w tym celu się spotkaliśmy dzisiaj tutaj w studiu, żeby jednak porozmawiać o tym, jak można się zmotywować, kiedy rano nie chce nam się wstać do pracy, kiedy te cele takie jakieś dalekie na horyzoncie, niezbyt określone i niedoprecyzowane, kiedy nie czujemy takiej siły wewnętrznej, która nas będzie niosła z radością przez życie.
Aha. No wiesz, są pewne medykamenty, którymi można, że tak, znaczy to mówię żartem teraz, którymi można sobie nastrój poprawić, ale kompletnie nie o to chodzi przecież. Więc taki człowiek ma sukcesy i takie efekty uzyskuje, z jaką energią wstaje rano z łóżka, to masz rację. Więc może warto zaplanować sobie chociaż następny dzień, co w ten dzień chcemy zrobić i położyć się z takim przekonaniem, że dzięki temu, że śpimy, to w nocy nam się na przykład podświadomości coś tam poukłada i wstaniemy z jakimiś nowymi pomysłami. To jest pierwsza rzecz. Ale zupełnie poważnie, to ludzie bardzo często wstają ze złym nastawieniem, ponieważ są znużeni tym, co się dzieje. Jak stają rano przed lustrem, to rzadko kiedy mówią sobie miłe rzeczy. I może warto rozpocząć od tego. Ja mam taki pomysł na to, taki sposób na to, żeby wstawać z dobrą energią i z uśmiechem na twarzy.
I z pozytywnym nastawieniem.
Tak? To pytanie, znaczy, no bo ciężko wprowadzać takie zmiany rewolucyjne. Ludzie nie są na to przygotowani, boją się zmian, ale o tym sobie za moment jeszcze powiemy. Więc może warto zastosować taką metodę z filozofii Kaizen, małymi krokami do wielkich rzeczy. I pytanie, czy można obudzić się 5 minut wcześniej. Nie więcej, 5 minut wcześniej. Fizjologia zapewne o swoje woła, więc idziemy do łazienki i jest zakaz patrzenia w lustro. Nie wolno patrzeć w lustro. Robimy to, co trzeba i wracamy i na siedząco, żeby nie zasnąć, czytamy coś, co nas uwzniaśla. Coś, jakąś taką, jak to się nazywa, literaturę motywacyjną. Tak? Coś, co powoduje to, że nam się chce żyć. I po 5 minutach odkładamy to i wtedy idziemy do łazienki,
i
dokonywać różnych ablucji, toalet i wtedy spojrzeć w lustro. I muszę ci powiedzieć, że wielu moim znajomym, wielu moim klientom na początku swojej ścieżki takiej rozwojowej radzę im, żeby tak robili i potem oni do mnie dzwonią i mówią, Irek, słuchaj, to działa. To jest chiński chwyt marketingowy, ale to działa.
To działa więc i robi nam dzień w pewnym sensie, prawda?
Tak. No
jak mówią Anglicy.
Tak jest. No bo ciężko jest.
It made my day.
Tak, więc ciężko jest, mówiąc sobie przykre rzeczy na początku, wyjść do świata i się uśmiechać i być zmotywowanym. Dobrze jest też napisać sobie, bo ludzie nie doceniają tej wartości słowa pisanego. Coś, co nie jest napisane, nie istnieje w ogóle. To, co nie jest napisane, jest mrzonką, jest jakąś wizją, li tylko. A po to, żeby przekształcić marzenie, wizję w cel, o którym tutaj też mówimy, ten cel, który nas motywuje do działania.
Który nas prowadzi.
Który nas prowadzi i, żeby tak nazwać, motywuje, to trzeba go zapisać. Zapisanie nadaje mu realny kształt. Oczywiście ludzie robią błąd w zapisywaniu tego, bo często zapisują, co chcą. Że chcę na przykład to i to, no ale od życia nie dostajemy to, czego chcemy, tylko to, czego się spodziewamy. To jest podstawowa zasada. I jest taki sposób, aby pisać to w formie dokonanej. Jakby kompletnie nielogiczne, ale napisać to na przykład mam to i to, posiadam to i to.
Wtedy dopiero nasza podświadomość to łyknie.
No więc właśnie, więc podświadomość jest tak ciekawie skonstruowana, że ona żyje tu i teraz. Nasza świadomość wie, że jutro to jutro, wczoraj to wczoraj, a podświadomość jest tylko i wyłącznie tu i teraz. Jeżeli w ten sposób napiszemy te nasze cele, to podświadomość zrobi wszystko, żeby przyciągnąć do nas, znaczy mówię, to jest bardzo duży skrót myślowy, tak? Żeby przyciągnąć te wszystkie potrzebne elementy, sytuacje, ludzi, zdarzenia do zrealizowania tego celu. No i w ten sposób.
I to działa.
I to działa. No, niektórzy mówią, że to jakieś cuda. To nie są żadne cuda. Tak to po prostu wygląda. Są pewne filtry w naszej głowie, które filtrują rzeczy, których my nie chcemy widzieć. Nie wiem, czy słyszałaś kiedyś coś takiego jak epidemia ciąży. Jest takie zjawisko, epidemia ciąży.
No, tak.
Więc kiedyś z moją panią, jak żeśmy się starali o dzieciątko, ja przychodzę z pracy, ona mi wręcza takie małe śpioszki, udało się.
Piękny
moment. I to był piątek właśnie, więc następnego dnia w sobotę, podtrzymując narodową tradycję, poszliśmy do hipermarketu na zakupy, no i tak idziemy w błogości, w ciszy i ona do mnie mówi, Irek, słuchaj, jakaś dziwna sytuacja, no zobacz, ile kobiet w ciąży jest i tam, i tam, i tam. Ja mówię, a ty myślisz, że co, że one wszystkie nagle zaszły w ciąży i zrobiły nalot na ten hipermarket? No nie, one tu były wcześniej, tylko myśmy tego nie widzieli, bo nie było to dla nas tak ważne. I może chodzi właśnie o tą ważność. Jeżeli coś jest dla nas ważne, to wtedy to widzimy. Nie wtedy, jak z podziemi zaczęli wyrastać faceci z wózkami. Ja wcześniej ich kompletnie nie widziałem. I tak na przykład mężczyźni też mają z samochodami. Jak nie myślą o jakiejś marce, to jej nie ma po prostu. A jak zaczynają się nią interesować, to nagle jest jej pełno.
I tutaj wyłania nam się kolejna ważna zasada. Czemu dajemy uwagę? Rośnie.
No więc właśnie i teraz wiesz, to jest ważne to, co powiedziałaś. Ludzie bardzo często mówią sobie, czego nie chcą. Nie, że nie chcę tego, nie chcę tamtego. To jest bardzo niebezpieczne, bo nasza podświadomość nie słyszy słowa nie. I to jest tak jak dżin z butelki. Tak? Jeżeli on nie słyszy słowa nie i po to, żeby zwizualizować, czego nie chcemy, no to musimy sobie zwizualizować te sytuacje trudne, które zaczynamy przyciągać do siebie. Więc ja polecam tutaj w drugą stronę, bardziej pozytywnie myśleć, czyli mówić sobie, co chcemy, jakie sytuacje mają nam się przydarzać, co mamy przyciągać, a najlepiej jest to wszystko napisać. No, ludzie myślą obrazami, więc ta wizualizacja, tak to się fajnie nazywa, jest bardzo ważnym elementem.
Dlatego powstały mapy celów, prawda?
Tak jest.
Które dobrze sobie zrobić na początku roku w styczniu.
To prawda. Znaczy zawsze warto robić, nie tylko w styczniu, bo cele należy realizować przez cały czas i na duże cele składają się małe cele. I tak jak pamiętam, jak pracuję w ogóle z menadżerami, bardzo często zadaję im pytanie, czy sukces to jest miejsce, czy to jest droga, to bardzo często ci menadżerowie mi odpowiadają, że to jest miejsce, do którego trzeba dotrzeć. Z mojego doświadczenia ludzie bardzo często, jak już dojdą do jakiegoś celu, to zaraz szukają sobie kolejnego celu. Czyli bardzo często tak jest, że to jest droga do osiągnięcia jakiejś doskonałości i ten cel, który sobie wyznaczamy, on jest jakimś elementem tylko do uzyskania jakiegoś takiego, powiedzmy, celu globalnego, wielkiego. Może warto sobie zadać takie pytanie właśnie, co jest moim takim nadrzędnym celem? Czyli wracamy do tego pytania, po cholerę ja tu na tym świecie jestem.
Powiedział Ireneusz Osiński, psycholog, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, mówca motywacyjny, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Amerykański Instytut Gallupa, wyczytałam, sprawdził kiedyś, to było ładnych parę lat temu, co najbardziej motywuje pracowników w firmach. No i okazało się, że bardziej niż finansowe gratyfikacje, które oczywiście są ważne, bo też po to pracujemy, żeby zarabiać, pracownicy cenią sobie atmosferę w firmie, uznanie przełożonych i możliwość awansu. I to jest to, co ludzi motywuje. Nie tylko kasa, mówiąc kolokwialnie, ale docenienie i atmosfera w pracy.
Jak amerykańskie firmy w latach przekształceń, w tych latach 90. przybyły do Polski, to musiały zmienić w ogóle cały system motywacyjny, bo się okazało wtedy, że Polaków kompletnie nie motywują pieniądze, tylko zupełnie inne rzeczy.
A, to opowiedz o tym właśnie, bo to bardzo ciekawe.
Ta atmosfera w pracy jest takim kluczowym elementem właśnie. Tylko pytanie, jak ją wytworzyć? Czy polscy przedsiębiorcy kompletnie nie uczą się tego, w jaki sposób sprawić, aby ich pracownicy byli zmotywowani, czyli inaczej zaangażowani. Jest taka francuska psycholog, która powiedziała kiedyś coś takiego, że ludzie nie będą pamiętali, co mówiłaś, nie będą pamiętali, co robiłaś, ale doskonale będą pamiętali, jak się dzięki tobie czuli. I może to jest clue do tego, bo tak...
Dla wszystkich też... szefów też podpowiedź, prawda?
Tak. No, nikt tego nie uczy. Na zarządzaniu większość firm w Polsce to są małe, średnie przedsiębiorstwa. To są ludzie, którzy jakoś tak intuicyjnie i spontanicznie zarządzają swoimi firmami. Nie mówię, że wszyscy. Niemniej jednak w większości przypadków tak jest. I jest taka uczona, profesor Heike Bruch chyba z Uniwersytetu Szwajcarskiego St. Gallen, i ona robiła takie badania nad zaangażowaniem pracowników właśnie, no i okazało się, że chyba tylko 10% pracowników, ona badała poziom energii i zaangażowania, i sfokusowania, skoncentrowania się na tym, co ci pracownicy mają robić. Okazało się, że tylko 10% pracowników tak naprawdę jest zaangażowanych w to, co robi, no a co cała reszta. Instytut Gallupa również też takie badania zrobił w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że 30% pracowników to są tacy pracownicy, którzy powiedzmy dobrze wykonują swoją pracę, 50% pracowników to, tak jak to Jacek Santorski mówi, grają z pracodawcą w taką zabawę, raz, dwa, trzy, pracodawca patrzy. Jak patrzy, to pracują, jak nie patrzy, to nie pracują, a cała reszta, tych chyba 20%, to są, jak to profesor Obuj mówił, oni powinni mieć na koszulce napisane jestem kosztem, czyli oni są wręcz przeciwproduktywni. I jak obliczono, jak Instytut Gallupa obliczył, to biliona dolarów rocznie te 20% niezmotywowanych, przeciwproduktywnych pracowników generuje strat w gospodarce całej. No i teraz jak to zrobić, żeby ci ludzie byli zaangażowani?
No właśnie, bo ja chciałabym, żebyśmy porozmawiali tak bardziej psychologicznie niż ekonomicznie i bardziej od strony człowieka, który idzie do pracy, niż od strony być może jego przełożonego czy szefa. Jak dużą trzeba by mieć motywację wewnętrzną, a jak dużą motywację zewnętrzną, żeby być zadowolonym z tego, co się w życiu robi. Znaczy, jak te dwie motywacje mają się do siebie?
80% ludzi, którzy coś robią, oni nie są zadowoleni z tego, co oni robią, ponieważ to nie jest to, co oni powinni robić w ogóle.
To znowu wracamy do pierwszej części naszej rozmowy, czyli do tego, po co ja jestem na tym świecie.
No tak, no więc właśnie, więc może warto, są narzędzia, które dzięki którym można się dowiedzieć, po co ja tu jestem, do czego tak naprawdę jestem stworzony, no bo są pewne predyspozycje. No, jest taka szkoła, która mówi, że są pewne wrodzone predyspozycje, które nas predestynują do tego, żebyśmy byli dobrzy w czymś i wtedy z łatwością nam przychodzą te rzeczy, tym samym cieszą nas te rzeczy, które nam przychodzą z łatwością i sprawdzamy się.
Czyli mówiąc teatralnym, aktorskim językiem, warto, żebyśmy byli w życiu dobrze obsadzeni.
Tak. Tylko, no, tylko kwestia, jak to zrobić, żeby się znaleźć na odpowiednim miejscu. Są takie możliwości. Wystarczy zobaczyć, sprawdzić, z czym tak naprawdę przyszliśmy na ten świat, do czego się nadajemy. Oczywiście jest to dość kontrowersyjne, bo są ludzie, którzy twierdzą, jest taka chyba za komuny jeszcze wyciągnięta mentalność, że każdy może wszystko. Nawet teraz to pokolenie młode też jest cały czas wychowywane w tym, że oni mogą wszystko. No to według mnie to nie jest prawda. Można skrzywdzić człowieka. To tak jak, nie wiem, no z koniem, który nie jest koniem wyścigowym, jak jemu się mówi, że słuchaj, możesz wygrać wielką pardubicką, tylko musisz ciężko pracować, no to można go doprowadzić tylko i wyłącznie do koszmarnej frustracji. I może dlatego jest tylu sfrustrowanych ludzi, ponieważ oni nie realizują się w tym, w czym powinni się realizować. To nie jest wcale takie proste. Moja fundacja na przykład pomaga ludziom dojść do tego. I to nie ma znaczenia wiek. To nie tylko musi być młody człowiek. Oczywiście ważne, warto by było, aby ten młody człowiek już wiedział, w czym on jest dobry, co on powinien robić, do czego tak naprawdę natura, czy powiedzmy to jestestwo, czy Bóg go przysłało tutaj na tą ziemię. Może to tak górnolotnie brzmi, trochę brzmi jak kaznodzieja. Niemniej jednak, ja wiem, już nie wierzę, ale ja wiem, że to jest ważne, bo na przykład każdy człowiek, który przychodzi, nie wiem, do mojej fundacji, do mojej firmy, on musi zrobić test Gallupa na talenty. I na bazie tego testu Gallupa sprawdzamy, czy to jest prawda, czy nie. No ja sam, dzięki temu, że odkryłem wiele lat temu swoje talenty, na tych talentach wiele rzeczy osiągnąłem i mogę pomagać teraz innym ludziom w tym, żeby odkrywać ich potencjał, żeby ich zaangażowanie było tak ogromne, żeby oni wierzyli w to, co robią i osiągali w tym sukcesy.
Mówimy o tym, co nas motywuje, czyli motywuje nas dobra atmosfera w pracy, po pierwsze, gratyfikacja finansowa oczywiście, ale nie jest na pierwszym miejscu, uznanie przełożonych i możliwość awansu, ale też sprawczość, to że coś znaczymy, że nie jesteśmy tylko kółkiem w maszynie. Natomiast powiedzmy już tak na koniec naszego dzisiejszego spotkania, co nas demotywuje?
Co nas demotywuje? Demotywuje nas bardzo często brak sukcesów. A brak sukcesów to nie jest motywacja, to jest determinacja, której nam brakuje. Każdy sportowiec to wie, tak, że oprócz motywacji jest potrzebna również determinacja, czyli takie cechy, które dają możliwość wytrwania nam w tym wszystkim. Pytanie, czy ludzie, którzy chcą być w czymś dobrzy, oni wiedzą, jak to zrobić? Czy mają na przykład trenera? I to nie ma znaczenia, czy to trener sportowy, czy to trener biznesowy, czy to trener jakikolwiek inny. Trzeba również wiedzieć, jak tego trenera dobrać, bo jest wielu szamanów teraz, którzy wyciągają od ludzi pieniądze, niekoniecznie uzyskując sukcesy.
Czy mają autorytet, mentora, kogoś, kto im pomoże odnaleźć się w tym swoim dążeniu?
No więc właśnie, więc jeżeli nie mamy jakichś nawyków odpowiednich, tak, no bo bardzo często ludzie, znaczy nie ma lenistwa, dla mnie lenistwo nie istnieje. I to jest dobra informacja, bo jeżeli założymy, że lenistwo nie istnieje, to co istnieje w takim razie, jeżeli ludzie są sfrustrowani i nie osiągają sukcesów? No, to, co ludźmi tak naprawdę rządzi, to są nawyki. Są dobre nawyki i złe nawyki. No, złe nawyki można nabyć łatwo, ciężko je wykorzenić. Na dobre nawyki trzeba trochę popracować i tu pojawia się właśnie determinacja.
Co może być tym dobrym nawykiem?
Dobrym nawykiem na przykład, no to zależy, co kto potrzebuje. Tak? Dla mnie na przykład dobrym nawykiem jest wstawanie, znaczy budzenie się o 5:30 i na przykład i czytanie pół godziny.
Tak robisz?
Tak robię, tak robię. No i ludzi to dziwnie, jak ty możesz się budzić o 5:30?
I czytać.
No, budzę się po prostu, ale to już jest nawyk. I nawet czasami są takie sytuacje, że jak się położę, nie wiem, rzadko się to zdarza, ale nie wiem, zasnę o 2:00, to i tak o 5:30 się obudzę. Moja podświadomość już jest tak wyszkolona. Potem muszę sobie dospać w ciągu dnia oczywiście.
Ale masz długi dzień. Dzięki
tak
temu.
Jest, dzięki
rozumiem,
temu.
Że czytasz coś, co też mówiłeś o tym na początku naszej rozmowy, motywuje cię, nastraja pozytywnie do działania.
Tak, i nie są to tylko i wyłącznie jakieś książki rozwojowe, ale też czytam literaturę faktu na przykład, czytam biografię po to, żeby zobaczyć, jak inni uzyskiwali sukces. I też jest pewien nawyk, który mam już z każdej strony głowy. Jak jadę gdzieś samochodem, a sporo jeżdżę, a jak jadę gdzieś w trasę, to zawsze słucham audiobooków. To jest mój uniwersytet na kółkach. I wtedy albo słucham audiobooków, albo słucham sobie. Bardzo dużo fajnych rzeczy jest na TEDzie. Jest taki kanał TED, tak. On jest również na YouTube. I tam można naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Tam jest inspiracja bardziej niż edukacja, tak. Ale dzięki temu ja potem mogę sobie poszukać tych książek, o których mówią ci mówcy i chłonąć wszystkimi porami.
Irku, czuję, że jeszcze się spotkamy, być może nawet za tydzień, bo nie wyczerpaliśmy tematu.
No ciężko wyczerpać. Tak.
Ciężko wyczerpać, a chciałabym jeszcze, żebyśmy o tych demotywatorach porozmawiali, ponieważ one nas powstrzymują, przeszkadzają, prowadzą, jak mówiłeś, do frustracji, do niezadowolenia. I zarządzanie tymi demotywatorami jest zarówno po naszej stronie, jak i po stronie naszych przełożonych, tych ludzi, od których zależy nasze być albo nie być w firmie.
To prawda.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli będę miał taką możliwość, to na ten temat porozmawiamy.